Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, też między innymi o pana komentarz nasz dziennik poprosił w artykule Rafała Stefaniuka Groźna rezolucja. Bo o lewicę, o debatę, a także o przyjęcie rezolucji w tej sprawie od kilku tygodni zabiega skrajna lewacka frakcja Odnowić Europę. Lewicowi eurodeputowani chcą ogłosić Unię Europejską tak zwaną strefą wolną, czy wolności osób LGBT. Podobno to też między innymi ma być taka odpowiedź na przyjmowane w Polsce samorządowe karty praw rodzin. Jak pan postrzega taką inicjatywę i chęć odbycia takiej debaty w Parlamencie Europejskim?
No to jest, drogi ojcze, taki wzorzec testowany od kilkudziesięciu lat. Pierwszy etap to jest porozmawiajmy o. Drugi etap to jest przyzwyczajamy szerokie kręgi opinii publicznej do tego, że jest problem, no bo skoro o nim rozmawiamy, to jest problem. A trzeci etap to są działania legislacyjne, które mają właśnie zapewnić tak zwane równouprawnienie osobom czy ideom dotkniętym tym problemem, o którym wcześniej rozmawialiśmy. A czwarty etap to jest penalizowanie, czyli karanie tych, którzy uważają, że problemu jednak nie ma. My jesteśmy, gdy chodzi o tą kwestię rzekomo gwałconych praw ludzi LGBT na tym etapie pierwszym. No ale jak przypomnijmy sobie, co działo się, gdy chodzi właśnie o nazwijmy to, oswajanie problemu związanego chociażby z tak zwanymi małżeństwami jednopłciowymi, to jest właśnie ten wzorzec, prawda? Czyli najpierw sztucznie wywołana debata, bo prawdopodobnie autorzy tego wniosku teraz powołują się, bo przecież cała Polska jest pokryta plakietkami z napisami strefy wolne od LGBT, chociaż te plakietki były fake newsami rozpropagowanymi przez jednego z działaczy ideologii LGBT i to tak się nakręca ten mechanizm, zbudowany od początku na kłamstwie, ale propaganda kieruje się swoimi prawami, swoimi stadiami, które musi przejść. A to jest na razie stadium początkowe, ale z pewnością będą kolejne.
Tylko gdzie przyszłość Europy czy narodów świata, jeżeli nie będzie rodziny, bo tak można powiedzieć LGBT, nie ma tam miejsca na rodzinę, bo to wszystko można powiedzieć takie jednopłciowe czy różnego rodzaju konstelacje, ale nie te, które są otwarte na życie, więc to generalnie taka, można powiedzieć, taki pomysł związany z antykoncepcją na wszystko, szczególnie na rodzinę, na rozwój prawdziwej rodziny, bo wiemy o tym doskonale, że to dziecko daje impuls dla matki i dla ojca na rozwój, na chęć do życia, na pracę, na to, żeby się nie tylko wspierać, ale też wysilać, prawda? Bo to ma sens. I myślenie takie o gospodarce, myślę o rozwoju Polski, Europy, świata, gdy jest dla kogo żyć.
No tak, dziecko oznacza przyszłość. No tutaj nasuwają się na myśl słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział w 1996 roku. Gorzkie słowa, ale przecież bardzo prawdziwe, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To mówił Ojciec Święty w kontekście złamania przez lewicę tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bo to oni przede wszystkim łamali ten tak zwany kompromis, wprowadzając wtedy właśnie tak zwaną aborcję na życzenie. I Ojciec Święty tak to skomentował. I to można te słowa, które święty Jan Paweł II formułował odnośnie rodaków, odnośnie nas, naszej wspólnoty narodowej, przenieść na szerszy kontekst, także ogólnoeuropejski, bo to dokładnie przecież jesteśmy świadkami także na różnych forach unijnych, forum Parlamentu Europejskiego, forsowania na przykład właśnie nowego katalogu praw człowieka, który ma obejmować także tak zwane prawa reprodukcyjne, czyli przede wszystkim tak zwane prawo do tak zwanej aborcji, która według jednej z eurodeputowanych wybranych w Polsce jest, cytuję, normalnym zabiegiem medycznym. Więc tak jak mówię, te działania zmierzają przede wszystkim do oswojenia tego tematu, do sprawienia wrażenia, że to jest temat ważny. Teraz mówimy o tym temacie właśnie rzekomo naruszanych praw ludzi LGBT. No bo skoro zajmuje się tym takie gremium jak Parlament Europejski, to znaczy, że to musi być coś ważnego i coś musi być na rzeczy. No i to jest takie oddziaływanie, co specjaliści od socjotechniki nazywają wpływem na opinię publiczną. Zdecydowana większość ludzi, chociaż żyjemy niby w epoce informacji, jest tak zwanymi skąpcami poznawczymi. Nie chce się ludziom weryfikować różnych informacji, różnych wiadomości. I to, co usłyszą, no to znaczy przyjmują bez jakiejś głębszej weryfikacji i tak to działa. A ci ludzie potem podejmują decyzje wyborcze, wybierają takich, a nie innych polityków. I to wszystko, te kwestie mają także przełożenie na materię polityczną. Także to są kwestie bardzo poważne, o których mówimy i rozplanowane na pewno na kolejne etapy.
Też pytanie o te prawa obywatelskie, no bo czy takie afiszowanie się swojej orientacji seksualnej, to nie wiem, taka główna domena, pytanie jakichś środowisk, bo chyba nie o to też chodzi, więc te prawa obywatelskie. Bardzo często środowisko LGBT też zabiera głos w sprawie obrony życia czy aborcji. No ale no, trudno mówić w jednopłciowym związku o dziecku, więc też jak gdyby to też takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Niedawno, bo tu widzę jakaś Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, też informują, że powstało pierwsze w Polsce koło osób LGBT, obecnie skupia 6 adwokatów. Inicjatywę poparł dziekan warszawskiej rady. Uchwała o powołaniu koła została przyjęta jednogłośnie. Pytanie, przez ile osób? Przewodniczącą została mecenas Emilia Barabasz. Jak napisała na Twitterze, członkowie koła będą dzielić się swoimi doświadczeniami z osobami LGBT wykonującymi ten zawód. Chcą ośmielać swoich kolegów z branży do ujawnienia swojej orientacji. No pytanie, jak ma się orientacja do wykonywania swoich obowiązków?
No więc no tutaj mamy oczywiście do czynienia z takim typowym zapętleniem ideologicznym, bo tak jak no oczywiście posługując się zdrowym rozsądkiem, no to każdy stwierdzi właśnie, co ma piernik do wiatraka, prawda? Co ma taka czy inna orientacja seksualna akurat do jakiejś działalności prawniczej, ale tutaj prawdopodobnie także chodzi o różne, że tak, o coś, co nazywa się w socjologii pewnym prestiżem społecznym, bo jesteśmy w takich czasach, że no właśnie etykietowanie ludzi, że są w jakiejś kole LGBT, czy tam w jakiejś kole przyjaciół LGBT, albo towarzystwie przyjaźni polsko-LGBT-owskiej, no to z pewnością będzie wyciągało za sobą, nie wiem, no oczywiście pozytywną ocenę w różnych tak zwanych mainstreamowych mediach, a kto wie, być może także dostęp do jakichś funduszy unijnych, grantów europejskich i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, chodzi o tak zwaną dystrybucję prestiżu i uznania. To w sferze naukowej jest praktykowane od lat, bo wiadomo też od lat przecież, że najbardziej lukratywne granty, właśnie tak zwane europejskie, to z pewnością dostaną badacze, nie wiem, zajmujący się badaniem praw ludzi LGBT w średniowieczu na przykład. Jakkolwiek to absurdalnie brzmi, ale no, żyjemy w czasach, kiedy na naszych oczach taka wartość jak zdrowy rozsądek jest deptana i to właściwie bezkarnie. No i przypominają się po raz kolejny słowa świętego Jana Pawła II, że duch ludzki na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się ku kontemplacji prawdy. A te skrzydło rozumu na naszych oczach jest odcinane. No i Ojciec Święty też no właśnie przypominał, że w encyklice, która ukazała się dokładnie 30 lat temu, Centesimus Annus 1991 roku, przypominał o właściwym katalogu praw człowieka. Pierwsze prawo człowieka, które Ojciec Święty wspomina, to jest prawo do prawdy, potem prawo do życia, prawo do rodziny, prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoją wiarą. No i to jest kolejny dowód na to, że jak bardzo trzeba nam teraz wracać i ponownie odkrywać, uczyć się nauczania świętego Jana Pawła II.
Panie profesorze, wczoraj przeżywaliśmy taki Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. No i Lewacka Młodzieżówka wraz z poseł Lewicy Anną Marią Żukowską powiesili w poniedziałek w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Powstańców Śląskich tabliczki z napisem Ulica Ofiar Żołnierzy Wyklętych. Wciska nam się kłamstwa na temat tożsamości, czci się zbrodniarzy, kolaborantów, gwałcicieli i morderców. Jak pan odnosi się do tego, że na każdego roku lewica, tak mówią, no, jako młode Polki, młodzi Polacy, upominamy się o prawdę. Co roku coraz wulgarniej wciska nam się kłamstwa na temat tożsamości, czci się zbrodniarzy, kolaborantów, gwałcicieli i morderców. Jak pan się odniósłby do takich zarzutów, czy do tego, no, co kiedyś robiono z żołnierzami wyklętymi, bo to komuniści robili, dziś, nie wiem, czy to inna odmiana, ale też czy inne korzenie, inne podejście do rzeczywistości?
O ile wiem, to pani poseł Żukowska zdaje się z SLD, więc akurat działacze SLD.
Ale mówi, że sama jest wnuczką żołnierza wyklętego. Mój dziadek Zygmunt Witecki Gienek służył w oddziale Antoniego Hedy Szarego i mówi, że to, co miał do powiedzenia na temat brygady na przykład świętokrzyskiej, to byli bandyci.
Aha, no to tak mówi pani poseł Żukowska, no to na to należy też wziąć poprawkę. Natomiast tak generalnie no widzimy, no muszę powiedzieć, na naszych oczach skutki tej takiej dramatycznej pedagogiki wstydu, zawstydzania naszą historią, czego byliśmy świadkami właściwie od pierwszych lat po początkach tak zwanej transformacji w 1989 roku. No przecież mowa o tym na przykład, że żołnierze Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim zajmowali się głównie mordowaniem Żydów, a nie walką z Niemcami. No to już przecież było opublikowane w pewnej gazecie, której to nie jest nic wszystko jedno, w 1994 roku, na 50-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego. Więc ta antypedagogika, można powiedzieć, to zawstydzanie polską historią, stawianie wrażenie, że polska historia to jest ciąg krwawych plam jeszcze nierozliczonych albo jakiegoś nieudacznictwa, to trwa na naszych oczach. To jest jakaś jednak odsłona wojny kulturowej, no bo przecież co buduje tożsamość wspólnoty? No pamięć o własnej przeszłości, a jeżeli się okazuje, że ta przeszłość to jest tek zbrodni nierozliczonych, jakichś dowodów na to, że my nie potrafimy stworzyć jakiegoś przerządzonego państwa i tak dalej, no to po co nam taka wspólnota, skoro ona już w przeszłości udowodniła, że nie jest nic warta? Więc miejmy tego świadomość, że tu nie chodzi tylko o hobbystyczne zainteresowania takim czy innym wycinkiem historii, tylko chodzi o naszą tożsamość, a w konsekwencji o trwałość naszej wspólnoty narodowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był profesor Grzegorz Kucharczyk.